Dzień dobry pani, witam słuchacze Radia Gdańsk.
Dzień dobry, pięknie państwa witam.
Pani profesor, ten spór przestał być już dawno sporem prawnym. Prawo służy tylko jako proteza, która ma uzasadniać pewne roszczenia ze strony Komisji Europejskiej. To pani słowa dotyczące sporu w sprawie Krajowego Planu Odbudowy, a dokładnie wypłaty funduszy z tych środków. Skąd taka opinia?
No bo gdybyśmy stosowali literę prawa, czyli przepisy traktatów, tudzież rozporządzenia o warunkowości, to dawno te pieniądze w Polsce byłyby. A ponieważ ciągle są stawiane nowe warunki w Polsce i warunki są tak ogólne, niekiedy niesprecyzowane, niekiedy bardzo dyskusyjne i nieuzgodnione przecież w tym teamie, który negocjował kamienie milowe, w związku z tym takie stwierdzenie jest uprawnione. Po prostu Komisja Europejska porzuciła te ustalenia, które były, bazuje teraz w bardzo ogólnym klimacie, mówiąc ciągle o niewypełnieniu przez Polskę tych warunków, które zostały uzgodnione, więc trudno się spodziewać, że taka sprawa ma wymiar wyłącznie prawny. Nie, ona ma wymiar polityczny, bo przecież nie bardzo wiemy na dobrą sprawę, o co chodzi. Wiemy, że chodzi głównie o sądownictwo, ale teraz okazuje się, że nie tylko. Te zarzuty, które stawia komisja, można o nich dyskutować, można z komisją rozmawiać, no ale przecież musi być konkluzja. Natomiast w tej chwili mówi się bardzo ogólnie, w Polsce jest łamana praworządność. No tak można powiedzieć o wielu innych państwach Unii Europejskiej, gdzie jest korupcja, gdzie fundusze unijne trafiają do prywatnych kieszeni i tam poszły środki z KPO. Nam nikt nigdy nie postawił zarzutu ani defraudacji środków unijnych, ani ich złego wydatkowania. Więc w związku z tym przecież, skoro temu było poświęcone rozporządzenie, aby chronić unijne fundusze, aby należycie je wydawać, bo tak przecież to było zapisane, no to należało tutaj do tego z otwartą przyłbicą podejść i powiedzieć, skoro w Polsce nie ma defraudacji środków unijnych, to ten zarzut, który w rozporządzeniu był chroniony, czy był stawiany jako konieczny do spełnienia, Polska spełniła, a zatem środki wracają. No tymczasem co się stało? Kiedy my złożyliśmy przecież nasz Krajowy Plan Odbudowy do Komisji Europejskiej? Ponad rok temu. Jak długo czekaliśmy na ocenę tego planu? Komisja powinna w ciągu miesiąca, góra dwóch, ocenić, bo komisja nie przyznaje tych środków, pamiętajmy. Komisja tylko ocenia krajowe plany odbudowy pod kątem ich należytej konstrukcji wewnętrznej i skoro komisja ma zastrzeżenia do takiego planu, to wtedy wstrzymuje, ale daje negatywną opinię. Jeżeli takich zastrzeżeń nie ma, to z pozytywną opinią taki Krajowy Plan Odbudowy idzie do Rady Unii Europejskiej, czyli do ministrów państw członkowskich, którzy na ogół zatwierdzają i zatwierdzili do tej pory wszystkie plany przedłożone poprzez opinię komisji im do zatwierdzenia, w tym także plan Polski, tylko stało się to z ponadrocznym opóźnieniem. Ja pytam, a co z tymi środkami, które ponad rok temu powinny trafić do Polski? Czy one leżą gdzieś w komisji? Czy rosną od nich odsetki? A może komisja powinna, tak jak ściąga z nas kary bezlitośnie i w sytuacji takiej, kiedy wyrównaliśmy na przykład swoje rachunki z Czechami. Kary były naliczane bardzo długo. W tej chwili Izba Dyscyplinarna jest zlikwidowana. Kary naliczane są nadal. Skoro komisja tak detalicznie do tego podchodzi, to może wypłaci odsetki za ten okres, w którym jednak środki z Krajowego Planu Odbudowy do nas nie trafiły. To byłoby fair, to byłoby tak, jak banki postępują, kiedy udzielają pożyczkę lub chcą ją z powrotem wyegzekwować.
Pani profesor, jeszcze spróbujmy wyjaśnić naszym słuchaczom, dlaczego kwestia wymiaru sprawiedliwości i jego reformy jest taką solą wokół Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej. Czy Polska według traktatów powinna zastosować się do tych wszystkich żądań dotyczących zmiany w planach reformy? Czy jednak mamy prawo decydować o systemie sądowym niezależnie od Unii?
Komisja ma pilnować, czy wymiar sprawiedliwości w każdym państwie członkowskim, nie tylko w Polsce, ma charakter i sędziowie są niezawiśli, a wymiar sądowy, czy w państwie jest niezależny. To jest zadanie komisji. Natomiast organizacja wymiaru sprawiedliwości, ile szczebli jest w sądownictwie, jakie izby są na przykład w Sądzie Najwyższym, jak jest zorganizowany ten wymiar, jest sprawą wewnętrzną każdego państwa. O tym nie decyduje zewnętrzny podmiot, nie decyduje komisja. O tym decyduje państwo poprzez swój organ legislacyjny, w przypadku Polski Sejm i prezydent. Potwierdził to zresztą TSUE, czyli Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w wyrokach stwierdza wyraźnie. Co prawda organizacja wymiaru sprawiedliwości należy do państw członkowskich, ale i tu się poprzez to ale rozpoczyna takie wprowadzanie własnych kompetencji TSUE, Unii Europejskiej, zwłaszcza Komisji Europejskiej. Krok po kroku dalej i wchodzimy już tak dalece w organizację wymiaru sprawiedliwości, że komisja nam mówi, którą izbę mamy zlikwidować Sądu Najwyższego.
A nawet którego sędziego powinniśmy przywrócić do pracy.
Czy nie? No więc to jest znacznie za daleko i komisja do tego nie ma uprawnienia, by w organizację wymiaru sprawiedliwości ingerować. To, że rząd polski zaakceptował, powiedziałabym, przełknął tę gorzką pigułkę dotyczącą wejścia komisji w ten dział, w organizację wymiaru sprawiedliwości, moim zdaniem świadczy o dobrej woli, o chęci dogadania się i o tym, żeby te kamienie milowe wpisane do naszego KPO były spełnione. Tylko gdzieś są granice.
Pani profesor, zacytuję słowa pana Kaczyńskiego, Jarosława Kaczyńskiego, prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Wykazaliśmy maksimum dobrej woli, poszliśmy na kompromisy, ale widać, że nie o to tu chodzi. To spójrzmy na ten problem z drugiej strony. Co w takim razie w tej chwili może zrobić polski rząd? Jak powinien wyglądać, w jaką stronę powinien pójść ten spór o respektowanie prawa międzynarodowego w Polsce?
Ja myślę, że w tej chwili spór między Polską a Komisją ma charakter głównie werbalny. Proszę zwrócić uwagę, że wypowiadają się z jednej i z drugiej strony przedstawiciele albo Polski, albo z Unii Europejskiej. Natomiast nie wypowiada się formalnie na piśmie ani Polska, nie zgłasza tutaj określonych postulatów, ani z drugiej strony Unia Europejska. Bo te głosy ze strony Unii to są takie głosy harcowników. Odzywa się pan Verhofstadt, przecież to nie jest ani członek komisji, ani osoba decyzyjna w Unii Europejskiej. To jest jeden z 750 kilku posłów.
To ja zacytuję słowa tego posła. Tylko Putin i zera Europy. PiS przybliża Polskę coraz bardziej do ich narodowego koszmaru. Wszystko w imię ślepych ambicji partyjnych. To jego słowa.
No, pan Verhofstadt jest znany i liczne fotki świadczą o tym, jak blisko był z Putinem i mentalnie, zdaje się, nadal jest. Nie chcę tutaj w ten wątek wchodzić, bo to jest poseł właśnie, który od początku wobec Polski i Polaków zachowywał się w sposób, powiedziałabym, nieprzyzwoity. Przypomnijmy, że nazwał marsz 11 listopada marszem 70 tysięcy faszystów. Nawet za to miał być pociągnięty do odpowiedzialności, ale uciekł za immunitet parlamentarny. Ale pan Verhofstadt to jest taki właściwie harcownik, który odzywa się on i z jego ugrupowania właśnie w Parlamencie Europejskim posłowie i w sposób taki bardzo ostry atakują Polskę. To są głosy posłów. Także Parlament Europejski jako całość nie jest włączony w KPO. Parlament Europejski oczywiście podejmuje rezolucję i chce utwardzić stanowisko Unii Europejskiej bardzo mocno. Widać to teraz. Są organizowane przecież tego typu działania, jak rezolucje przeciwko Polsce, bardzo częste, jak wezwania szefowej Komisji Europejskiej do tego, by Polsce nie wypłacała środków. Jeżeli Parlament Europejski wzywa, żeby jakiemuś państwu, które przyjmuje 4 miliony uchodźców, nie dać pieniędzy, które mu się z tytułu systemu należą, no to przepraszam, to coś jest nie tak. Więc...
Pani profesor, mówi pani o harcownikach w Europarlamencie. Ja przypomnę słowa jednego z naszych posłów, bo to okazuje się, że nie tylko Belk, tak jak Verhofstadt, ale także Leszek Miller mówi o tym, co sądzi o Polsce. W jego ocenie Polska przypomina wrzeszczącego bachora, którego trzeba wystawić za drzwi. To może w tym kontekście porozmawiajmy o tym, czy Polska ma szansę zreformować Unię Europejską.
To na pewno jedno państwo. Nigdy żadnej instytucji złożonej przecież w tym przypadku z 27 członków nie zreformuje. Natomiast zwraca uwagę na pewne problemy i zwraca uwagę na słabe punkty, które w systemie funkcjonują. Zreformowanie Unii Europejskiej od czasu do czasu staje na porządku dziennym prac tej organizacji. I to samo tutaj. Przecież od prawie 2 lat toczy się, tylko przykryty wydarzeniami politycznymi, toczy się proces o to, jak Unia Europejska powinna wyglądać, aby była bardziej efektywna. Bo brak efektywności, a Unia Europejska nie jest efektywna w wielu dziedzinach, nie rozwiązuje podstawowych problemów, które dotykają mieszkańców Unii Europejskiej. I uważając, że NATO jedynym ratunkiem jest reforma. Ta reforma miałaby zmienić Unię Europejską z ciała, które w tej chwili jest, gdzie jest złożona z 27 państw. Te państwa mają swoje reprezentacje w sprawach ważnych, głosują wedle swoich narodowych interesów. Miałaby zmienić ze związku państw w coś, co nazywa się w prawie międzynarodowym federacją właściwie, takim państwem związkowym, a nie związkiem państw, czyli konfederacją. Aby to uczynić, trzeba by zmienić reguły funkcjonowania, procedury, a zwłaszcza znieść prawo weta.
Czy w takim razie nie jest olbrzymim ryzykiem zmiana, tak jak pani mówi, w federację państw? No bo tutaj mówimy o przewodniej roli zapewne Niemiec i Francji.
To zawsze tak było, że niemiecko-francuski pociąg pociąga Unię Europejską do przodu, jest tym kołem zamachowym. Od wielu lat przecież te dwa państwa narzucały Unii tenże swój punkt widzenia na wiele spraw. Inne państwa się na to godziły, czasem protestowały, były ostre spory, były konflikty, także konflikt Polski z Unią nie jest niczym nadzwyczajnym, bo każde państwo ma tytuł, by swych interesów w Unii Europejskiej bronić, kiedy uważa, że są zagrożone. Więc gdybyśmy popatrzyli na to z tej strony, czy w Unii Europejskiej będzie taki trzon, taka szpica przewodnia, pewnie zawsze tak, bo zawsze będą państwa bogate, silne, które zechcą tej organizacji przewodzić. A co do dążenia ku federalizmowi, to ja patrzę na to z pewnym pobłażaniem, dlatego że ta walka o to, jaka ma być Unia, a wcześniej jakie mają być wspólnoty europejskie, czy to Europa ojczyzny, czy to właśnie federacja, trwają niemal od początku powstania pierwszych wspólnot europejskich, a na pewno od roku 1958, kiedy już mieliśmy Europejską Wspólnotę Gospodarczą i Europejską Wspólnotę Energii Atomowej. Więc to jest spór stary. Raz przewagę mieli, czy usiłowali zdobyć federaliści i wtedy ta chęć do zdominowania Unii i stworzenia z niej jednego organizmu, który ma być bardzo silny, takie jest przynajmniej byłoby życzenie i uważa się, czy federaliści uważają, że narzędzia takie jak likwidacja weta, temu pomoże, a inni twierdzą nie, jesteśmy związkiem państw, nie państwem związkowym, a jako związek państw funkcjonujemy w tym organizmie głównie po to, by naszym narodom żyło się lepiej, ale zachowujemy te wszystkie strategiczne uprawnienia, których nie przekazaliśmy do centrali, czyli do instytucji unijnych, które zarządzają. I to jest w traktatach jasno opisane, które uprawnienia, kompetencje państwa przekazują i co do tego nie ma sporu przecież, a reszta kompetencji, tak mówi traktat o Unii i o funkcjonowaniu Unii, a te, które nie zostały traktatem przekazane, są przy państwach członkowskich. To nie tak dawno ustalono.
Pani profesor, powoli musimy niestety kończyć. Jedno pytanie i prosiłbym o krótką odpowiedź. Czy jest pani zdaniem realne otrzymanie środków z KPO jeszcze w tym roku? Czy Polska ma na to szansę, nie wypełniając dalej tych kolejnych żądań Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej?
Po pierwsze, my nie wiemy, jakie żądania dalsze mogą być, natomiast te środki zostały Polsce przyznane decyzją Rady Unii Europejskiej, w związku z czym zgodnie z tą decyzją muszą być wypłacone. Aby sprawdzić, czy tak jest, no nie należy się przerzucać słownie w przestrzeni medialnej, tylko trzeba wniosek złożyć do Komisji Europejskiej, wniosek po zakończonym projekcie zrealizowanym w ramach Krajowego Planu Odbudowy o refundację. I wtedy komisja będzie musiała podjąć decyzję. Dopóki taki wniosek nie wpłynie, a jeszcze nie wpłynął, no to siłą rzeczy jesteśmy w sferze domniemań i w sferze takich wzajemnych z jednej i z drugiej strony prób wymuszenia. Z jednej strony na komisję, a komisja usiłuje wymusić na nas. Więc trzeba doprowadzić do chwili prawdy, złożyć wniosek i wtedy niech komisja uzasadnia, jeżeli odważyłaby się odmówić, a nie sądzę, żeby się odważyła odmówić, jeśli zrealizowany wniosek wynika z KPO, wtedy będzie musiała podjąć decyzję o wypłacie.
I na tę decyzję w takim razie czekamy, na złożenie wniosku czekamy. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za dzisiejszą rozmowę.
Pięknie dziękuję, pozdrawiam.
Gość dnia w Radiu Gdańsk.